Takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsca naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata.
Andrzej Gliniak, dzień dobry. Zaczynamy 83. odcinek. Chylę czoła patronom podcastu ubezpieczenia Grzegorz Druszkowski, przedstawiciel ponad 30 zakładów ubezpieczeniowych, który zapewni Wam poczucie bezpieczeństwa i pewności w wyprawach nawet w te najbardziej odległe i ekstremalne części świata. Wakacje na fali, agent turystyczny skupiający w swej ofercie wiodących polskich tour operatorów. Wakacje na fali, z nimi podróżujesz tak jak chcesz. Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych oraz Pozbet, profesjonaliści z branży konstrukcji betonowych. Zapraszam do odwiedzenia profilu Jak nie zwiedzać świata na Facebooku, a także do wysłuchania wszystkich dotychczasowych odcinków na Spotify i YouTube. A dziś odwiedzimy jeden z najmniejszych krajów w Ameryce Łacińskiej. Mały nie znaczy jednak absolutnie, że mało interesujący, a wręcz przeciwnie. Paragwaj, w którym przez rok przebywał mój gość Wojciech Ganczarek. Witaj.
Dzień dobry, dzięki za zaproszenie.
Absolwent matematyki stosowanej i fizyki teoretycznej. Przez 10 lat byłeś nieprzerwanie w trasie rowerowej właśnie po Ameryce Łacińskiej. Jesteś autorem relacji, reportaży i esejów prasowych, a także książek. Regularnie gościsz w ogólnopolskich mediach jako ekspert do spraw Ameryki Łacińskiej. Tym bardziej miło mi, że znalazłeś czas, żeby zawitać do podcastu Jak nie zwiedzać świata.
Tak jest. Dziękuję bardzo za zaproszenie raz jeszcze i rzeczywiście w Paragwaju spędziłem dość sporo czasu. Może nie najwięcej, bo byłem dość długo też w Argentynie, w Wenezueli. No i Paragwaj jest właśnie jednym z tych trzech krajów, o których może wiem troszeczkę więcej niż o innych krajach w regionie.
Paragwaj to kraj, który w Polsce jest bardzo mało znany. Ba, nawet mieszkańcy Ameryki Łacińskiej mają znikomą wiedzę o tym państwie.
Tak, dokładnie. Tak zwykle mówię, czasem mam takie spotkania też w bibliotekach czy w domach kultury i pytam ludzi, co wiecie o Paragwaju i ludzie zazwyczaj mówią, że w zasadzie nic, prawda? No ale nie ma się czego wstydzić, bo jeżeli zapytamy sąsiadów Paragwaju z regionu, czy Kolumbijczyków, czy Wenezuelczyków, to też o Paragwaju nic nie wiedzą, więc proszę się nie martwić. Mam nadzieję, że za chwilę rozjaśnimy troszeczkę parę detali na temat tego kraju.
Trzy rzeczy, z których słynie Paragwaj.
Żadna i nic. Niektórzy ich kojarzą, że jak grają w piłkę, to mają pasiaste koszulki. Ale żeby wiedzieć coś więcej... A, i Chilavert był taki, nie?
Tak, José Luis Chilavert, świetny bramkarz. Tak. Jeden z najlepszych swego czasu na świecie. Taki ekscentryczny, powiedziałbym, gole strzelał nawet z rzutów wolnych. Także kibice futbolu i nie tylko, myślę, z pewnością tą osobę pamiętają. Mogłoby się wydawać, że nie ma kraju mniej związanego z dynamicznymi zmianami we współczesnym świecie niż anonimowy Paragwaj. A jednak?
No a jednak wszyscy rano wstajemy, jemy szynkę. Niektórzy, może nie wszyscy, ale szynkę, na obiad jakieś kotleta. Ten świniaczek, z którego zrobiono kotleta, pewnie był pasiony na paszy sojowej, a ta soja bardzo prawdopodobnie wyrosła w Paragwaju. No i te gigantyczne plantacje soi, które tam istnieją od lat 90. właściwie, no bardzo zmieniły ten kraj, jeśli chodzi o jego wygląd, tak krajobrazowo, jak i o kwestie społeczne, nie? Więc nasz wpływ na ten kraj, na to, co się dzieje w tym kraju w ostatnich 30-40 latach, no jest właściwie gigantyczny. Nie bezpośredni, ale gigantyczny.
Skutki globalizacji i Paragwaj. To jest ciekawe połączenie.
No tak, w Paragwaju te skutki globalizacji, tak mi się wydaje, widać najjaskrawiej. Oczywiście one, możemy się z nimi spotkać też w innych częściach świata, natomiast w Paragwaju są one wyjątkowo jaskrawe. Dlaczego? No bo to jest kraj, którego... To jest kraj fascynujący, fascynujący. Ja pozwolę sobie na wycieczkę historyczną, króciutką, postaram się, żeby była króciutka. Jak Hiszpanie docierają do Paragwaju, i to jest jeden z pierwszych miejsc, gdzie docierają, bo tam jest łatwo dopłynąć, chociaż oni nie mają dostępu do morza, Wyobraźcie sobie mapę kontynentu Ameryki Południowej. Paragwaj leży w samym środku. Nie ma dostępu do morza bezpośrednio, natomiast łatwo tam wpłyniemy rzeką Paraná, która jest duża i żeglowna. Więc oni dopływają tam i zaraz sobie zdają sprawę, że tam nic nie ma. Nie ma ani srebra, ani złota, więc się przestali tym interesować. I ten Paragwaj tam trochę tak został na uboczu. Właśnie trochę też dlatego, przez tą izolację nic o nim nie wiemy, trochę dlatego przez tą izolację oni mówią w swoim języku, mówią w Guarani do dziś.
No tym bardziej, że większość, o ile nie wszyscy mieszkańcy Ameryki Południowej używają języka hiszpańskiego.
Tak, głównie hiszpański, portugalski w Brazylii, natomiast w Paragwaju bardzo często się spotkamy, że Paragwajczycy między sobą będą rozmawiali w Guarani, z nami będą rozmawiali po hiszpańsku, nie? No więc mamy ten Paragwaj, który zostaje na uboczu historii przez bardzo długi czas i dopiero pod koniec XIX wieku można powiedzieć, że ta historia się zaczyna na nowo. Dlaczego? Bo tam się dzieje taka gigantyczna wojna. Nie wiem, czy znasz jakąkolwiek wojnę w Ameryce Łacińskiej.
No i tutaj egzamin się szykuje. No właśnie nie, przyznaję się bez bicia, że nic mi teraz na szybko nie przychodzi do głowy.
Bo to nie jest kontynent wojen, bo to na szczęście nie jest kontynent wojen.
Wybrnąłem.
Tak. Natomiast jedyne dwie wielkie wojny, jakie się odbyły, to one się odbyły w Paragwaju. I ta pierwsza z nich była tak gigantyczna, że tam zginęło ponad połowa populacji, więc to jest zupełnie, no nawet nie można tego porównać z, nie wiem, z II wojną światową w Polsce, no bo no nie zginęła połowa Polaków wtedy, nie? Na szczęście. Natomiast, więc wtedy ta historia Paragwaju się resetuje, się zaczyna jakby od początku ten proces kolonizacji, konkwisty i w szczególności w XX wieku właśnie wjeżdżają te plantacje soi razem z migrantami z sąsiedniej Brazylii i właściwie w przeciągu 30-40 lat cały wschód Paragwaju, czyli Paragwaj jest podzielony na pół rzeką o nazwie Paragwaj, łatwo. Na wschód od tej rzeki jest żyzna gleba, pada dużo deszczu i rósł las atlantycki. Więc on w przeciągu 30-40 lat znika. Przestaje być drugim największym lasem na kontynencie, bo nim był. No i jego miejsce zajmują głównie te plantacje soi przeznaczone na eksport, nie? Między innymi do Europy.
Robiąc research do podcastu, znalazłem taką informację, że Paragwaj słynie z pięknych, naturalnych krajobrazów. Powiedziałem ci to przed wejściem na antenę. Ty tylko spojrzałeś na mnie i się uśmiechnąłeś z przekąsem. To znaczy, że mam złe dane?
Znaczy, masz dane właśnie. Dobrze, to zaznaczyłeś. Ty masz dane, one są fantastyczne. Na przykład mogę ci powiedzieć kolejną liczbę, która wygląda bardzo ładnie na papierze. 15% Paragwaju są parki narodowe. Wow, super, nie? Potem idziesz do tego parku narodowego.
Ale nie wszystko złoto, co się świeci.
Tak, idziesz do takiego parku narodowego, Ibicuí na przykład, i tam są drzewa grubości 15 centymetrów, nie? Puszcza Atlantycka, tam powinieneś mieć drzewa wielkie jak Politechnika, że możesz tam wjechać samochodem do środka. Nie ma takich drzew. To znaczy, że te parki narodowe są tak umownie parki narodowe. Czyli raczej tam takiego lasu dziewiczego, jakiego byśmy się może spodziewali po sercu Ameryki Południowej, to raczej nie spotkamy. W Chaco, czyli w zachodniej części kraju, na krańcach Chaco, tak północno-zachodnich krańcach Chaco, może, no ale coraz mniej tego jest.
Ale skoro o lasach mówimy, to zgodzisz się z tym, że ze względu na ich mnogość występuje bardzo wiele gatunków zwierząt?
No i zwierzęta jeszcze istnieją, tak. Jeszcze trochę ich jest. Ale znowu mówię, wrócę do tego, nie? Bo to jest podział, który jest szalenie ważny w tym Paragwaju, bo ten Paragwaj właśnie, wrzucamy cały Paragwaj do jednego worka, do jednej etykiety z napisem Paragwaj, ale właśnie po tej drugiej stronie rzeki Paragwaj, świat się zmienia totalnie. Zmienia się przyroda, bo właśnie już nie jest wilgotno, jest sucho, jest totalnie płasko, ale tak płasko jak na stole. Nie ma ani jednej rzeki w całym zachodnim Paragwaju, a mówimy o regionie większym niż Białoruś, czyli dość dużym. Nie ma ani jednej rzeki. Jest sucho. Wody podziemne, jeżeli się dokopiesz do jakiejś studni, to jest słone. No i jest kolczasto i tam się teraz w ostatnich 20 latach właśnie to dość intensywnie wylesia pod pastwiska, nie? Jak mówię dość intensywnie, mam na myśli 1000 hektarów dziennie. 1000 hektarów, żeby mieć jakieś wyobrażenie. 100 hektarów to jest kilometr kwadratowy, kilometr na kilometr, więc 1000 hektarów to jest taki pasek kilometr na 10 kilometrów lasu codziennie znika. Zwierzęta jeszcze są, ale znowu coraz mniej niestety.
A największy gryzoń Ameryki Południowej, który zamieszkuje Paragwaj?
Kapibara.
Brawo! Zaliczone. Jedno państwo z tego, co opowiadasz, dwa różne kraje?
Tak, można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć, bo powiedziałem już o tych lasach, że one są zupełnie inne, to środowisko jest zupełnie inne, ale też historia jest inna i ludność jest inna. Mówiliśmy o tym, że mówi się dużo w Guarani, znowu we wschodnim Paragwaju. 97 czy 8% populacji Paragwaju żyje we wschodnim Paragwaju. W tym zachodnim, który de facto jest większy, żyje jedynie 2 czy 3% ludności, które mówią w 14 językach rdzennych, z których żadny nie jest Guarani, tylko tam jest Enchlet, Niwakle, to są największe. No i też ciekawostka, tam w samym środku tego Chaco żyją Menonici, których my w Polsce zwykle określamy mianem Olendrów, bo oni mieszkali tam w XVIII wieku, mieszkali na Żławach w Polsce, nie? Potem się przeprowadzili do tego, co dzisiaj jest Ukrainą, potem przyszła rewolucja bolszewicka i część z nich zwiała właśnie do Paragwaju. Więc właśnie, jesteś w samym sercu Ameryki Łacińskiej i spotykasz ludzi, którzy mówią do ciebie w dolnoniemieckim.
Ta ludność Paragwaju to jest taka mieszanka indiańskiej kultury właśnie rdzennych Guarani z tymi hiszpańskimi konkwistadorami?
Tak, trzeba to rozszerzyć trochę. Tak jak ci powiedziałem, była ta gigantyczna wojna pod koniec XIX wieku, w której ginie 90% mężczyzn. To znaczy, że większość kobiet potem spotyka się z mężczyznami z krajów ościennych, nie? Na przykład z Brazylii czy z Argentyny. Więc jakby tam, jeśli chodzi o taką biologiczną, jakbyśmy, nie wiem, przebadali skład krwi paragwajskiej, no to tam teoretycznie wyjdzie więcej składników europejskich, nie? Natomiast, pomimo, że jakby biologicznie ten wkład europejski potem po tej wojnie był większy, to ta kultura Guarani jest na tyle mocno osadzona, że przetrwała tą gigantyczną masakrę związaną właśnie z tą wielką wojną pod koniec XIX wieku. No bo koniec końców, kto wychowuje to dziecko? No matka. A matka mówi Guarani, więc ten Guarani został. No i potem, tak jak powiedziałem, tak ten proces konkwisty wydarza się na nowo i tam w XX wieku przyjeżdża dużo osadników z Europy, głównie z Niemiec, z Włoch, także z Polski i Ukrainy. Ciekawostka, w Paragwaju powstaje pierwsza pozaniemiecka filia NSDAP, bo tamtych Niemców było dość sporo. No i potem jeszcze w latach 70. Brazylijczycy, nie? Więc oprócz tej mieszanki Guarani, hiszpańskiej, o którejś powiedziałeś na początku, to jeszcze są te składniki bardzo świeże, europejskie, w postaci tych takich kolonii, są kolonie wiejskie. I to jest o tyle istotne, że jak masz taką kolonię wiejską, na przykład Polaków, Ukraińców, to oni jakby, jako że mają, mieszkają sami w swoim miasteczku, oni się tak szybko nie mieszają z ościennymi, z innymi mieszkańcami, nie? Inaczej niż w miastach. Albo na przykład, nie, masz też 3 czy 4 kolonie japońskie, więc idziesz sobie do wiejskiego baru i jesz sushi, nie jako tam jakiś gourmet super wyszukany, tylko tak jak schabowego czy pierogi, to oni sushi tam za 10 zł w Paragwaju można zjeść.
Jak taki miks daje sobie radę? Jak oni funkcjonują wszyscy razem w jednym miejscu?
No to bywa trudne. Znaczy ci, którzy, ci osadnicy europejscy, japońscy, o których wspomniałem, oni już są trochę zasiedzeni, bo to jest kwestia 190-180 lat temu. Z nimi nie ma aż tak dużego konfliktu już teraz, nie? Bardzo często ci potomkowie Polaków na przykład, czy Niemców mówią, już nie mówią po polsku, ale owszem mówią Guarani. To jest też ciekawe, nie? Natomiast jest bardzo duży konflikt, bardzo dużo emocji i czasem ten konflikt przybiera formę konfliktu fizycznego. Jest z tymi osadnikami brazylijskimi z lat 70., 80., którzy przyjeżdżali masowo, absolutnie masowo, to było 400 tysięcy ludzi dla Paragwaju, który w tamtym czasie miał mniej niż 3 miliony mieszkańców, to jest ogromna liczba. No i oni dzięki pewnym ułatwieniom, które oferuje rząd Stroessnera, to był, znowu mamy rekord, najdłużej panujący dyktator w Ameryce Południowej, 35 lat, on im oferuje pewne ułatwienia w kupnie ziemi. No i oni opanowują wschodni Paragwaj. Te województwa, departamenty województwa wschodnie, no to tam masz 50-60% ziem mają Brazylijczycy. Więc tam jest taka ostra, powiedzmy, no nienawiść między miejscowymi tymi chłopami, powiedzmy, paragwajskimi, a plantatorami z Brazylii. I to właśnie oni zazwyczaj zajmują się tą soją, o której już powiedziałem.
Ludność paragwajska jest przyjazna, ciepła, gościnna.
Tak, są przekochani. Są przekochani. Mają na początku, możemy się spotkać, są dość wstydliwi, czy mają taką nieufność początkową, jakby przy pierwszym spotkaniu, która też jest zrozumiała, bo oni jakby, jak już historycznie powiedzieliśmy, w ostatnich 150 latach mieli dużo złych doświadczeń z przyjezdnymi, nie? Inaczej niż jakbyśmy pomyśleli, nie wiem, o Kolumbijczykach, gdzie konkwista wydarzyła się 500 lat temu, to jest jakby już bardziej uleżane, nie? W Paragwaju, jako że te właśnie, przyjeżdżają ci 50 lat temu ci Brazylijczycy, którym się rozdaje ziemia jak gdyby nigdy nic, a ty się czujesz zmarginalizowany w tym kraju i musisz wyjeżdżać do Argentyny i pracować jako taksówkarz w Buenos Aires, no to jasne, znaczy nie jest łatwo z tym żyć, bo to jeszcze pamiętasz, albo ojciec ci opowiadał, nie? Więc jest taka początkowa, lekka nieufność, natomiast jak uda nam się ją przełamać, to są fantastyczni, bardzo gościnni, bardzo uprzejmi ludzie.
Jakie są ich najbardziej charakterystyczne obyczaje?
Ja wiem, no jedzenie manioku cały dzień, gotują rano gar manioku i potem on sobie leży, prawda? To jak u nas, nie wiem, na stole może leży chleb i ten chleb używamy tak, nie wiem, kanapka, coś tam, kawałek chleba, to u nich leży góra manioku, który potem już wieczorem jest zimny i gumiasty, ale się go je cały czas. No i ten guarani na pewno, nie? I oni lubią to zaznaczać, ten swój guarani. Co prawda większość, nie wszyscy, ale większość operuje oboma językami, to znaczy hiszpańskim i guarani. Natomiast nawet jeżeli mówią w tym hiszpańskim, to na początku tak nas chcą może czasem zdenerwować i mówią do nas w guarani i powtarzają i my się bronimy, my nie rozumiem, no powiedz mi po hiszpańsku, no powiedz. I on kontynuuje i się uśmiecha. Tak. Jak już się zmęczymy, to wtedy nam zaczyna mówić po hiszpańsku. Ale tak lubi zaznaczyć, że to jest to wielką dumą dla nich, że właściwie są tym jedynym krajem na kontynencie, gdzie no, ogromna większość populacji mówi właśnie w języku nieeuropejskim.
Czym zajmują się Paragwajczycy na co dzień?
No to właśnie zależy, do której z tych różnych klas, które trochę żeśmy wspomnieli, należą, nie? No bo jeżeli mieszkają poza miastem, co jest dużą częścią populacji kraju, no to mogą być brazylijskimi plantatorami, którzy siedzą sobie w klimatyzowanym pomieszczeniu i na przykład przyśni im się wyjechać kombajnem w pole, to wyciągają telefon i sobie jeżdżą tym kombajnem na ekraniku i potem koszą to pole, które ma tam 500 hektarów czy ileś, a potem jadą do Brazylii na wakacje, nie? A potem są, druga strona medalu, są ludzie, którzy mieszkają, którzy na przykład zostali wygnani z ziem, które teraz ma plantator, no i oni się gdzieś tam próbują przeżyć, prosząc o pieniądze, czy sprzedając jakieś drobne rzeczy, nie? Między tymi dwoma skrajnościami, bo to są dwie największe skrajności, może te, które powiedziałem, istnieje oczywiście cały szereg innych sytuacji i też jest dość duża grupa Paragwajczyków w dalszym ciągu, które żyje na takich małych gospodarstwach rodzinnych, 5-10 hektarów. 5-10 hektarów bardzo żyznej ziemi, bez zimy, 3 żniwa w roku, więc tam można spokojnie takie życie, wiesz, podstawowe, wyżywienie, szkoła sobie zapewnić, mając tych kilka hektarów, no i oni tam sobie siedzą i są zadowoleni z tego, nie? Jest zresztą takie określenie w guarani Moira Huri Guata, czyli biedny, ale zadowolony. Osoba, która jest w stanie się utrzymać i nie potrzebuje jakoś tam szukać więcej, po prostu sobie tam siedzi, jest w stanie się wyżywić i potem jak już popracuje w polu rano, bardzo wcześnie rano, bo tam się pracuje z 4 rano gdzieś do 9, bo potem jest strasznie gorąco, no to potem już siada sobie z tym yerba mate czy terere i jest zadowolona.
Ten osławiony, gorący, wybuchowy wręcz temperament południowców mocno odczuwa się w kontakcie z Paragwajczykami?
Wiesz co, ja bym miał wrażenie, że oni są raczej tak spokojniejsi trochę, nie? Jeśli, znaczy ten temperament latynoamerykański, który mamy jako takie wyobrażenie, jako taką kliszę typową, no to raczej bym wiązał z właśnie Kolumbią, Wenezuelą, Ekwadorem, z tymi ludźmi, którzy może dużo krzyczą, którzy może puszczają bardzo głośną muzykę. No dobra, Paragwajczycy też puszczają bardzo głośno, ale są spokojniejsi zdecydowanie, nie? Jeśli chodzi, na przykład jest taka też ciekawostka, że to jest chyba po Meksyku, jeśli się nie mylę, drugi kraj z największymi plantacjami marihuany nielegalnymi, nie? Więc tą marihuanę się tam uprawia, ale się raczej nie konsumuje. Oni się tam uprawiają, bo z tego można zarobić trochę więcej niż na uprawie manioku, nie? Ale to nie jest tak, że jest zdecydowanie łatwiej byłoby ci zdobyć porcję marihuany w Argentynie niż w Paragwaju, dlatego że Argentyńczycy jej częściej używają, więc jakby ta sieć handlowa jest bardziej rozbudowana. W Paragwajczycy ją produkują i sprzedają Brazylijczykom. I to wszystko, jeśli chodzi o ich związek z marihuaną.
A jakieś ich obrzędy, specyficzne zachowania, święta?
No pewnie słuchanie Polki na cały regulator od 6 rano byłoby jednym z takich. Polka, tam jest taka muzyka paragwajska, która nazywa się Polka, Polka Paragwaja. Natomiast ona nie ma nic wspólnego z Polką, jak to rozumiem w Europie Środkowej. Zwłaszcza, że Polka ta nasza jest tak rytm na dwa, prawda? Taki tum-tum-tum. Natomiast tam to jest walczyk. Grany na harfie. Harfa taki instrument, który my zwykle wiążemy z filharmonią, nie? Siedzi ta pani na końcu, która przez całe półtorej godziny koncertu nie ma co robić, a jak się kończy ten utwór, który miał półtorej godziny, to ona tam i już, nie? Nudno. A oni tam mają tę harfę na tym, w środku, po prostu w zagrodzie. Tutaj kury chodzą, tutaj świniaczek chrumka, a oni na harfie, panie. I tak dają dość szybko na tej harfie. Zaskakujące. W Wenezueli zresztą. To jest jedna z rzeczy, które łączy Wenezuelę z Paragwajem, że tam też się używa w tej muzyce tradycyjnej, w tym folklorze, się używa takich drewnianych harf i też bardzo dynamicznie się na nich pogrywa.
Panuje stereotyp, że Ameryka Południowa to jeden z najniebezpieczniejszych kontynentów. Jak wygląda to bezpieczeństwo w Paragwaju na tle innych krajów w tym regionie?
Mhm. No, na początek powiem, że z mojego doświadczenia jest to kraj bardzo bezpieczny. Natomiast w regionie najbliższym, wśród najbliższych sąsiadów, czyli mam na myśli Brazylię i Argentynę, ma złą sławę jako niebezpieczny kraj, ale dlaczego? Tam turystycznie, na wschodzie zwłaszcza, raczej nic nie ma. Ale ludzie tam jeżdżą bardzo chętnie, Brazylijczycy, Argentyńczycy, konkretnie do takiego miasta, które się nazywa Ciudad del Este. To jest drugie największe miasto i leży na trójstyku granic właśnie między Paragwajem, Brazylią i Argentyną. I to jest kontynentalna stolica kontrabandy. Chcesz kupić ten telefon, chcesz kupić taniego laptopa, jedziesz do Ciudad del Este. Oczywiście narkotyki i handel różnymi substancjami też tam się dzieje. I jeżeli jesteś w tej dzielnicy handlowej, rzeczywiście, no, coś się może wydarzyć, nie? Jak we wszystkich może takich miejscach na świecie, gdzie się dzieją jakieś podejrzane interesy, no, możemy się spodziewać, że może też dojść do jakichś niebezpiecznych sytuacji. Byłem w Ciudad del Este, nic mi się nie stało, natomiast statystyki mówią, że w Ciudad del Este zdarzają się takie rzeczy. Ale w pozostałej części kraju, to jest kraj wiejski, to jest też wśród rekordów, które dzierży Paragwaj, to jest najbardziej wiejski kraj na kontynencie, znaczy, populacja wiejska jest największa. No i spokojnie, jest spokojnie. Raczej bym się tam niczego nie obawiał.
Nic złego cię nie spotkało?
Nie, absolutnie.
Jak wyglądał twój rok w Paragwaju?
No wiesz co, jeździłem rowerem. To jest, chociaż tak jak powiedziałeś, to jest jeden z najmniejszych krajów w Ameryce Południowej, to jest dalej duży kraj, bo to jest 400 tysięcy kilometrów, Polska ma 300 tysięcy, więc tylko trochę większy. No ale to jest tam trochę do jeżdżenia, nie? Też na jakiś czas się zatrzymałem, tam 3 miesiące siedziałem i pisałem właśnie książkę do sprzedania reportaży z peryferii. No i po drodze też jeździłem bardzo wolno, bo jeździliśmy akurat wtedy z Jessica, to jest taka dentystka znajoma z Boliwii. Odwiedzaliśmy szkoły i robiliśmy warsztaty dla dzieciaków właśnie z higieny jamy ustnej, więc to była bardzo powolna podróż. Jechaliśmy 30 kilometrów, jakaś szkoła, zostawaliśmy na 2-3 dni. Tak. No i część można jeszcze dodać, jeśli chodzi o tą powolną podróż. Tam jest dużo dróg gruntowych z takiej czerwonej glinki. Jak tam popada, to ci się rower zalepi cały tą gliną. I pamiętam, że rekord był taki, że jednego dnia zrobiliśmy 7 kilometrów. 7 kilometrów pchania roweru z oblepionymi gliną kołami po drodze, żeby przejść z wioski do wioski.
A najciekawsza przygoda, jaka spotkała cię w Paragwaju? Co to było?
Najciekawsze było, że musiałem kupić skórzane rękawiczki, bo jest zimno też w zimie. Nie wiedziałem. Ja myślałem, że na zwrotniku koło Jeziorożca zawsze jest ciepło i rosną banany. A tu, panie, przyszła zima, czyli lipiec. No i temperatura poniżej zera, i żeby dalej jeździć na rowerze, to trzeba kupić rękawiczki z tym. Skórzane najlepiej. No nie, to dużo rzeczy zaskakujących, ja wiem. Najlepsza rzecz. Najlepsza rzecz, najlepszą rzeczą było tam być w ogóle, nie? Móc spędzić dużo czasu, móc spędzenie dużej ilości czasu poruszając się po pewnym miejscu, no jest fascynujące samo w sobie, bo daje ci czas, żeby się przyjrzeć temu w spokoju, a nie może jak jeździmy gdzieś na tydzień, dwa, no chcemy właśnie zaliczyć te ciekawe miejsca, teoretycznie, ale nie mamy czasu się przyjrzeć i zżyć i może też zrozumieć trochę tym, dlaczego oni żyją tak, jak żyją, dlaczego się cieszą z tego, co się cieszą, dlaczego narzekają, na co nas narzekają. No i do tego jest potrzebny czas. I mogę, nie wiem, powiedzieć, że no miałem to szczęście, że ten czas mam i mogłem tam go spędzić.
Pewnie bardzo często podczas swojego pobytu w Paragwaju rozmawiałeś z miejscowymi.
No cały czas właściwie, nie? I te warsztaty w szkołach jakby jeszcze wzmagały ten kontakt. No bo czasami, nie wiem, pomyślimy o Patagonii, w Argentynie, no jedzie się rowerem, czasami przez długie dni się nikogo nie spotka w ogóle, nie? Natomiast tam jeździliśmy od wioski do wioski, no i logicznie, że tego kontaktu było bardzo, bardzo dużo. No kontakt z dzieciakami też ciekawy, nie? Także fajnie, fajnie, dużo spotkań z różnymi ludźmi.
Jakie miejsce zrobiło na tobie największe wrażenie w Paragwaju?
No te dwa regiony, o których wspomniałem, wschód i zachód, bardzo różne w tym sensie, że ten wschód jest bardzo zniszczony i ten zachód, tam jeszcze właśnie jest dużo natury, która znika. I oba regiony jako takie, jakby taka zgeneralizowane wrażenie regionem, no robią duże wrażenie, nie? Jak jechałem do Paragwaju, coś tam wcześniej czytałem o jego historii, która jest bardzo ciekawa, ale o współczesności nie wiedziałem za dużo, a zwłaszcza o krajobrazie. Więc wjechać do... a wcześniej jechałem przez wschodnią Boliwię i przez Mato Grosso w Brazylii, które są bardzo lesistymi regionami, nie? I nagle wjechać do sąsiedniego kraju i że wszystko jest wyrąbane w 5 do 0, to jest duże wrażenie, nie? A potem właśnie pojechać do tego Chaco i zobaczyć ten... Nagle magicznie, właściwie magicznie przekraczasz rzekę Paragwaj na drugą stronę i się zmienia wszystko. I rzeczywiście ten las jeszcze stoi i jest gigantyczny. I ta monotonia i ogrom też tego Chaco, nie? Bo on jest... To jest, przejeżdżasz przez ten most, wyjeżdżasz z Asunción, przejeżdżasz przez most na drugą stronę, no i teraz 700 kilometrów prosto do granicy z Boliwią. 700 kilometrów prostej drogi, to też robi wrażenie.
Jedno z najbardziej fascynujących miejsc, które warto zobaczyć, to wodospad Iguazu.
Wodospad Iguazu, który nie leży w Paragwaju, tak, on leży bardzo blisko. Leży między tym... między Argentyną i Brazylią de facto, tak. Warto, jak najbardziej. Warto i on się też zmienia, warto go zobaczyć pewnie więcej niż raz, bo są takie momenty, kiedy w Amazonii pada bardzo dużo i jako, że na południu Brazylii właśnie jest wycięty las, to ta woda potem spływa bardzo szybko, no i są takie momenty, że tam tego wodospadu nie widać, bo jest zalany wodą, znaczy tam, gdzie on miałaby spadać ta woda, tam już jest zalane, nie? A są takie momenty suszy, że w ogóle nic nie płynie, więc też jest duża, ogromna zmienność, jest takim bardzo widocznym miernikiem sytuacji hydrologicznej w regionie ten wodospad, nie? Ale on nie jest w Paragwaju, natomiast w samym Paragwaju, bo mamy sytuację, że jest rzeka Paraná i ona spływa za tym Itaipu, za tą zaporą wodną, spływa dalej na południe i tam jest inny wodospad, trochę mniejszy, ale on już jest w Paragwaju, który się nazywa Monda-y, czyli to się pisze jakby było po angielsku Monday. Ty poszukasz tego w telefonie i widzi ci wodospad Monday, natomiast to nie jest Monday, poniedziałek, tylko to jest w Guarani Monda-y. Monda to jest kraść, to jest woda, czyli to jest wodospad z łodzi wody.
Duże wrażenie robi druga na świecie pod względem wielkości gigantyczna zapora na granicy Paragwaju i Brazylii?
No gigantyczny, gigantyczny kawał betonu. Rzeczywiście ona jak była budowana, to była największą na świecie, budowana właśnie między Brazylią i Paragwajem. Tak naprawdę to zbudowali Brazylijczycy. Paragwaj raczej nie miał z czym się tam pchać. Natomiast jest współwłaścicielem z konieczności, nie? No bo połowa leży na jego terytorium. Dzisiaj największą elektrownią, największa elektrownia leży w Chinach. To jest największa, tam została zamknięta ta budowa w latach pod koniec lat 70., jeśli dobrze pamiętam. No i właśnie, też jest taka dwuznaczność, nie? Wydaje nam się, no fantastycznie, elektrownia wodna, zielona energia, tylko że żeby zrobić taką tamę, co trzeba zrobić? Trzeba zalać dużo ziemi, nie? Trzeba zrobić cały zalew przy tej tamie. No i ten zalew się ciągnie na 200 kilometrów. No i znowu, jak to już może zauważyliśmy, że w przypadku Paragwaju jest właściwie regułą, no nie wzięto pod uwagę mieszkańców. Nie wzięto pod uwagę mieszkańców i tam owszem mieszkało sporo ludzi, 36 społeczności rdzennych, które żyły nad brzegiem rzeki, które żyły z tej rzeki, nie? Głównie żywiąc się rybami z tej rzeki i handlem z Brazylią. No ich wygnano stamtąd. Niektórzy utonęli po prostu, a innych wyrwano siłą i zawieziono na łyse pole. Niektórym zorganizowano właśnie jakieś tam, zapewniono niewielki skrawek ziemi, ale niewielki skrawek ziemi bez dostępu do rzeki i bez dostępu do lasów, w którym żyli, nie? Więc znowu, rozwój, ale dla kogo? No, dla nich w szczególności to rozwój nie był.
Większość czasu w twoich opowieściach poświęciliśmy na wschód Paragwaju, a jak wygląda sytuacja na zachodzie?
No właśnie, na zachodzie wygląda skrajnie inaczej, tak jak trochę powiedzieliśmy, jeśli chodzi o historię, jeśli chodzi o... A zresztą pozwolę sobie wrócić do tej historii na chwilę, bo Chaco jest, znowu, jak popatrzymy na mapę, leży w samym środku kontynentu. Administracyjnie w czasach kolonii na przykład leży w połowie drogi między Limą i Buenos Aires, czyli dwoma najważniejszymi miastami w tym okresie. I nikt tego nie zajął. Tam nikogo nie było. To wydawało się tak beznadziejnie bezużyteczne, suche i nieprzyjazne, że nikt się tam nie pchał. To nie zostało skolonizowane, bo nie było po co, prawda? Dopiero właśnie w XX wieku wybucha wojna między Paragwajem i Boliwią o ustalenie granicy, bo tam nie było granicy. Co będziemy, panie, na pustyni, granicy, tam trzeba by iść z tymi palikami, to gorąco. Nie było granicy. Trzeba było ustalić granicę, bo okazało się, że prawdopodobnie pod tą suchą i beznadziejną ziemią jest ropa naftowa, nie? Więc zaraz się zainteresowali. Stronę jednego z krajów wziął Standard Oil, stronę drugiego Shell, więc to mówi się, że to jest wojna nie między Paragwajem a Brazylią, a między koncernami naftowymi. Paragwaj tą wojnę wygrywa, i wtedy de facto dopiero zaczyna kontrolować częściowo Paragwaj. Wtedy też właśnie osiedla tamtych menonitów, o których mówiliśmy. Ale ta historia po tej wojnie, po tam lat 35 trochę zamiera i rusza ta historia Chaco dynamicznie znowu już w XXI wieku, czyli teraz, nie? I zaczyna się to wielkie wylesianie 1000 hektarów dziennie. Dlaczego dopiero teraz? No bo mówiliśmy też przez chwilę o tym wschodzie, o tych plantacjach, o tym, że tamten las wykrojono właśnie w 30 lat i wschód Paragwaju zajęły plantacje soi, no ale coś tam wcześniej było, nie? Na przykład hodowla bydła. Trzeba było tą hodowlę bydła gdzieś przenieść, no i tym miejscem jest właśnie Chaco. Gdzie jest na tyle, są nieregularne opady, że raczej plantacji nie zrobisz, ale z bydłem da radę, no bo instalując odpowiednie zbiorniki retencyjne, da się tą wodę zebrać. Więc rusza niesłychana sytuacja, niesłychana, niedynamiczna sytuacja, w której wylesia się teraz drugi największy las na kontynencie. No i jak to się dzieje? To się dzieje korporacyjnie, to jest też ciekawe. To nie jest tak jak w Amazonii, gdzie czasem mamy sytuację, gdzie pojedyncze osoby, pojedyncze rodziny idą w tą Amazonię i szukają tam swojego miejsca. Nie. Tam przychodzą duże firmy, bardzo często brazylijskie, nie zawsze, ale bardzo najczęściej brazylijskie. Na przykład taki Agrosilo Santa Catalina kupuje 200 tysięcy hektarów, wylesia to wszystko w cholerę jasno. To bardzo fajnie widać na mapach. Na mapach satelitarnych, w Google Maps nawet, nie? Można sobie otworzyć, powiększyć i zobaczyć, z jaką regularnością się wycina kolejne prostokąty w tym Chaco i zmieniają kolor z zielonego na żółty, nie? Taką wielką działkę na 200 tysięcy, jak już się ją podzieli na mniejsze fragmenty, sprzedaje się indywidualnym eksporterem. Jak mówię mniejsze fragmenty, mam na myśli 8, 10, 12 tysięcy hektarów. Dla porównania 12 tysięcy hektarów to jest średniej wielkości gmina w Polsce, nie? Więc taki fragment wylesionego Chaco kupuje osoba, która najczęściej mieszka w Miami, w Buenos Aires, w Asunción, w São Paulo, w Londynie. Może to być też korporacja jakaś finansowa, na przykład czyjś fundusz emerytalny, prawda? Który w ten sposób inwestuje swoje pieniądze, żeby eksportować wołowinę, czy to do Tajwanu, czy to do Stanów, czy to do Europy. Mówię Tajwanu, bo znowu Paragwaj jest tym dziwnym krajem, który nie utrzymuje kontaktów z Chinami, tylko właśnie z Tajwanem. No i to wszystko finansują znowu giganci finansjery, tam JP Morgan i Santander już tam są. I finansują firmy eksportujące wołowinę, które najczęściej znowu są brazylijskie, nie? Więc tam jest taka sytuacja, to od strony, powiedzmy, gospodarczej i leśnej i środowiskowej, ale też jeśli chodzi o taką stronę polityczną, nie? To istnieje obawa, że przez tą gigantyczną interwencję finansową i ziemską, jaką ma Brazylia, bo tam, nie wiem, północ Chaco jest wykupywana przez Brazylijczyków totalnie, nie? No, że w pewnym momencie powiedzą, okej, dołączamy to do Brazylii, nie? Bo tam paragwajskiego państwa nie ma. Tam nie ma dróg, tam nie ma jak dojechać, te drogi często są prywatne. Linie elektryczne są prywatne i przeciągane z Brazylii, nie? Więc Brazylijczycy na północy Chaco uważają, właściwie są u siebie. A tam państwo jakby nie ma się nawet z tym jak skonfrontować. No i nie wszystkie te ziemie są Brazylijczyków. Urugwajczycy kupują bardzo dużo, Argentyńczycy, ludzie ze Stanów Zjednoczonych, taki jest pan George W. Bush, kojarzysz?
Pewnie.
No, on też ma tam rancho.
Były prezydent Stanów Zjednoczonych.
Na 40 tysięcy hektarów sobie kupił działeczkę, no, także takie biznesy się robi w Chaco.
Asunción, stolica Paragwaju, jaki klimat ma to 700-tysięczne miasto?
Chaotyczne. Powiedziałeś 700 tysięcy i to pewnie jest prawda. Jeśli chodzi o...
Kolejne nietrafione dane?
Nie, mogą być trafione, tylko o co mi chodzi, że 700 tysięcy właśnie w tym, co administracyjnie jest Asunción, natomiast dookoła masz kilka dość dużych miast i ta grupa miast Asunción i sąsiedzi w ostatnich 10 latach bardzo przytyła tak skokowo z miliona do ponad 2 milionów, więc w sumie w praktyce dla kogoś, kto się tam przemieszcza, to chociaż administracyjnie to jest kilka miast, to jest tak naprawdę jedno wielkie miasto, gdzie mieszka 1/3 kraju, nie? I które powiększyło się skokowo właściwie w ostatnich latach. Powiększyło się skokowo i tu znowu wracamy do globalizacji naszego wpływu na to, co się dzieje w Paragwaju, nie? Że mamy tą sytuację, że Brazylijczycy opanowują ziemię na wschodzie, no i ci, którzy często są z tej ziemi wypchnięci siłowo, no nie mają się gdzie podziać, jadą na obrzeża wielkiego miasta, nie? To jest kraj, gdzie nie ma właściwie przemysłu, więc oni nie znajdują pracy, tej pracy nie ma, nie mają swojego kawałka ziemi, no i często jedyne, co im zostanie, to albo właśnie, nie wiem, sprzedawanie gum do żucia, mycie szyb, czy niektórzy, no pewnie się posuwają też do kradzieży. Chociaż będąc w Asunción kilkukrotnie, no nie miałem wrażenia, żeby to było jakieś tam bardziej niebezpieczne miasto niż którekolwiek inne. To, że na pewno jest bardzo chaotyczne, co wynika właśnie z tego, że tak naprawdę to jest zlepek kilku miast, które jeszcze urosły w populację dwukrotnie w ostatnich latach, nie? Więc tam dominuje chaos przede wszystkim.
A co tam można zobaczyć, gdybyś mógł polecić słuchaczom, którzy mają zamiar wybrać się właśnie do stolicy Paragwaju?
Co zobaczyć w Asunción? No nie wiem, wyjechać najlepiej. Znaczy nie, ja w ogóle nie jestem fanem miast za bardzo też, nie? Ale no przypominam, jesteśmy na zwrotniku Koziorożca, tam jest upał jak jasna cholera, jeszcze zostawać w tym stolicy betonu, to nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, nie? No ale no tak, no w starym centrum zobaczymy jakieś tam stare budynki. Nie jestem fascynatem miast. Tak, myślę, że najlepiej co z Asunción zrobić, to wyjechać. Przejechać na drugą stronę rzeki. Bo ten most jest zaraz obok. Przejeżdża się przez ten most i nagle jest wrażenie, że się wszystko zmieniło. To jest magiczne też. Można jeszcze wjechać na jakiś wieżowiec i oglądać z góry pożary po drugiej stronie, znaczy wypalenie lasu. Kolejna atrakcja.
Kolejna związana oczywiście ze skutkami globalizacji.
Tak jest.
A wracając jeszcze do zwierząt, znalazłem taką informację, że na terenie Paragwaju żyje bardzo wiele niebezpiecznych zwierząt, że tutejsze rzeki zamieszkują m.in. mięsożerne piranie, krokodyle, węże boa, tropikalne gęste lasy zamieszkują jadowite węże, pająki.
I dziogorety, czyli jaguary. Też są.
Spotkałeś?
Spotkałem takiego...
Jakieś takie zwierzę face to face?
Spotkałem z takich niebezpiecznych zwierzątek, to spotkałem takiego gato montes, czyli to jest taka mniejsza wersja jaguara. No taki kotek, że jak usiądzie na ziemi, to gdzieś mniej więcej jest wysokości tego stołu, przy którym siedzimy, nie? No i szedłem sobie właśnie przez jeden z tych ostatnich tych parków narodowych, tych ostatnich skrawków lasu, które się już utrzymały. No i on siadł sobie na ścieżce przeze mną, chwilę popatrzył i pobiegł, nie? No i Nie wiedziałem za bardzo, co zrobić. Wziąłem jakiś kij i tam szedłem dalej. No. Nie wrócił oczywiście. No ale to w sumie było jedyne spotkanie ze zwierzęciem, które potencjalnie mogło coś zrobić.
Czekałem kilkanaście minut, żeby wrócić do tego tematu. Jak smakuje kapibara?
Nie, no raz, tylko tam jakoś jadłem. Nie, że tam się zajadłem kapibarami. Czy, no tam... Może kapibara to nie jest ulubiony przysmak też w Paragwaju, to nie jest chyba najbardziej typowe, dużo częściej się je pancerniki. W Paragwaju, w Argentynie, tego w cholerę tam
chodzi. Też jadłeś? Sobie.
Tak, tak. Akurat pancernik bardzo smaczny, polecam, jak świnka. Akurat nie, kurczak. No, tak jest, polecam pancernika. Z tym, że no tu wracamy trochę do naszej kwestii środowiskowej, też można skomentować przy okazji, bo może niektórzy słuchacze się oburzyli, że przed chwilą krytykowałem spożycie mięsa, a teraz mówię, jaki smaczny był pancernik. No z tym, że to jest, są trochę dwie różne rzeczy, nie? W Paragwaju na przykład, znaczy w przypadku środowiska Paragwaju, dla tego środowiska Paragwaju nie jest w zasadzie problemem, że Paragwajczycy jedzą mięso. Jest problemem to, że chcą tym mięsem wykarmić Tajwan, pół Rosji i jeszcze kawałek Stanów Zjednoczonych. Znaczy problem jest to, że się to wszystko idzie na eksport, nie? Są takie miejsca na świecie, zwłaszcza na przykład miejsca suche, jakieś tam stepowe, teraz myślę o Patagonii, czy myślę o północy prowincji Neuquén, gdzie rosną tylko właśnie suche krzewy i tam się utrzymuje parę zwierzątek i te zwierzątka, czy byłyby to dzikie pancerniki, czy byłyby to hodowlane kozy, to jest jedyne, co jest w ogóle do jedzenia, nie? Więc tam tak naprawdę, w tamtym konkretnym regionie, zjedzenie tej kozy jest najbardziej ekologicznym wyborem, jaki jest, nie? Natomiast problemem jest to spożycie mięsa na tą skalę globalną i w wielkiej ilości.
Co jeszcze jest charakterystycznego dla kuchni paragwajskiej?
No właśnie ten maniok, mąka z manioku, skrobia z manioku, tam dużo rzeczy jest z manioku. No i jest taka bułeczka, która ten, no dla nas Polaków ma dość zabawną nazwę, bo się nazywa chipa. Więc jedziesz sobie autobusem w Asunción, no i wchodzi na przykład pani z takim wielkim koszem i zaczyna krzyczeć chipa, chipa. No to radosne to jest, prawda? Dla polskiego turysty. No i to jest znowu bułeczka z manioku też, nie? Więc tam wszystko jest albo z manioku, albo z kukurydzy, no i to są albo jakieś tam placki, wypieki. Jest też chipa guasu, to jest taki tort, można powiedzieć, właśnie znowu z kukurydzy tym razem. No jeszcze jest sopa paraguaja, czyli supa paragwajska, która nie jest zupą, tylko jest też ciastem z kukurydzy znowu, nie? Więc kukurydza, maniok, fasola, orzeszki ziemne też dużo rośnie i dużo się ich je. No i mięso.
A coś do picia?
No tereré, yerba mate i tereré. Na pewno wielu słuchaczy zna yerba mate, czyli ostrokrzew paragwajski, jak to się technicznie nazywa. I tereré to jest wersja zimna, prawda? Czyli bierzemy sobie wielki dzbanek, ładujemy tam wodę z lodem i zioła. To jest w sumie też fascynujące w tej kulturze paragwajskiej, czy w takiej codzienności paragwajskiej, że w całym kraju, od rynku w stolicy po małą miejscowość, rano, czyli tak przed między 7 a 10, 11 wychodzą kobiety ze stolikami. Na takim stoliku mają pęczki ziół. No i ty przychodzisz i mówisz, kurczę, tu mnie boli, prawda? No to pani, to i to. Bierze te pęczki ziół, rozgniata w moździerzu, no i ci to daje w woreczku i to potem wrzucasz do tej wody z lodem i zalewasz tą wodą z lodem i ziołami właśnie twoje yerba mate, czyli tak powstaje tereré prawdziwy paragwajski.
Popularne są tam street foody?
Tak, jak najbardziej. To jest zdecydowanie jeden z tych krajów. No jak większość krajów Ameryki Łacińskiej, oprócz Argentyny, gdzie tego jest zdecydowanie mniej. Natomiast w Paragwaju jeszcze jak najbardziej znajdziemy takie właśnie stoiska, czy właśnie obnośnych handlarzy właśnie z różnymi tam jedzonkami, empanadami, czy chipami, czy chipuaguasu, czy sopa Paraguaya. Zdecydowanie tam jak najbardziej możemy przekąsić.
Gdzie tam nocowałeś?
No ja w szkołach akurat, wiesz? jako, że jeździliśmy po tych szkołach, to bardzo często spaliśmy w klasach i bibliotekach tych szkół. No, dużo też w namiocie, w hamakach, tam wracamy, że to jest no jednak kraj upalny, więc warto ze sobą hamak wozić i czasem po prostu gdzieś go tam sobie rozwiesić. Także no, ja mam taki też styl życia raczej przydrożny, jeśli chodzi o spanie.
A ceny w Paragwaju?
Ceny w Paragwaju pewnie się zmieniły. Mimo wszystko trzeba zaznaczyć, że tam byłem 5 lat temu, nie? Natomiast wtedy, kiedy tam byłem, no to obiad można zjeść za 10-12 zł, taki podstawowy, powiedzmy, nie? No i ja wiem, żywność no jest ogólnie trochę tańsza niż w Polsce. Ubrania, ja mówię o tych ubraniach, że są tańsze, bo w sąsiedniej Argentynie potem są skandalicznie drogie. Znaczy tam jakaś, nie wiem, koszulka czy cokolwiek kosztuje takie pieniądze, że człowiek się dziwi, jak koszulka może kosztować tyle. Nie? Więc jeżeli ktoś przypadkowo jedzie przez Amerykę Łacińską i potrzebuje kupić ubranie, to niech to zrobi przed wyjazdem z Paragwaju. Tak, no jest trochę taniej niż w Polsce na pewno, tak.
Bez problemu zapłacimy tam kartą?
Tak. To jest, jeśli chodzi o płatności, to znowu w Argentynie mielibyśmy problem, w Wenezueli mielibyśmy problem, w Paragwaju nie. Z tego co pamiętam, to tam jest dość standardowe, że w bankomaty tam pobierają jakąś opłatę za, nawet jak masz, no ja na przykład na karcie, którą używałem, miałem taki pakiet, że mogłem wybierać na całym świecie, powiedzmy, za darmo, bez dodatkowych opłat, natomiast w Paragwaju jest dodatkowa opłata, prawda? Opłaca się wybierać dużo na raz, żeby tego nie robić wielokrotnie. Ale nie, jeśli chodzi o transakcje, to nie ma problemu.
Dla Polaków, którzy zdecydują się na wjazd do Paragwaju, obowiązuje wiza?
Nie obowiązuje wiza i dodatkowo jest to ułatwienie też, że po 90 dniach wjeżdżasz i dają ci pozwolenie na pobyt 90 dni, możesz potem wyjechać i wrócić i masz kolejne 90 dni, no chyba, że akurat trafisz na wyjątkowo niesympatycznego pogranicznika i ci powie, że panie, co pan tak wjeżdżasz, wyjeżdżasz, nie? Ale co do zasady, 90 dni, wjazd, wyjazd, znowu 90 dni. Też kojarzę, że jest trochę Polaków, którzy zaczynają się interesować właśnie przeprowadzką do Paragwaju, także najwyraźniej, sam tego nie próbowałem, ale najwyraźniej też te prawo dotyczące osiedlania się też nie musi być zbyt skomplikowane. I to byłoby logiczne o tyle, że rzeczywiście no, taka jest polityka paragwańskiego państwa no, od początku XX wieku, żeby przyciągać tych osadników, nie? Z tym, że tak jak mi mówili, tam jest, tak jak ci powiedziałem, jest taka kolonia polska też, polska-ukraińska sprzed 100 lat, to są lata XX wieku. No i oni mówią, no słuchaj, ja nie wiem, po co teraz przyjeżdżę do Paragwaju. Jak myśmy przyjeżdżali i nam poszło dobrze, dlaczego? Bo były bajecznie tanie ziemie. Znaczy kupowali 10 hektarów za jedną krowę. Super tanio. Natomiast teraz no te ziemie, które zostały właśnie wciągnięte w cały ten świat zglobalizowanego rynku żywności, no teraz jeszcze jak ten hektar jeszcze, nie daj Boże, leży blisko drogi, no to 100 tysięcy dolarów za niego zapłacisz. Więc kogo na to stać, nie?
Z Paragwajem wiążą się twoje ważne projekty. Książka Sprzedani, reportaże z peryferii i cykl dokumentalny Synowie tej ziemi. Jesteś spełniony literacko, jeśli chodzi o ten kraj?
No skromność na bok, ale świetna książka, słuchaj. Rzeczywiście to już miałem pomyślane trochę, żeby tam posiedzieć i coś napisać. To zdecydowałem, jak byłem w Wenezueli wcześniej i właśnie pisząc poprzednią książkę i czytając na temat historii kontynentu, właśnie trafiałem na ten Paragwaj, który zawsze był wyjątkiem. Wszędzie coś się działo, ale w Paragwaju było inaczej, więc tam gdzieś tam zapadła decyzja, żeby następny długi pobyt i pewnie jakiś tekst zrobić w Paragwaju, ale oglądając ten Paragwaj z bliska, właśnie zauważyłem też ten bardzo napięty konflikt, zwłaszcza między Paragwajczykami tymi miejscowymi, a przyjezdnymi z Brazylii. No i też była motywacja, i żeby nagrać film dokumentalny Soy Paraguayo, który też równolegle powstał. No i potem mógł być pokazany między innymi na festiwalu filmowym w Asunción i dostał takie wyróżnionko za wkład w kulturę paragwajską. I tu była taka fajna informacja, bo to jest taka informacja, która mówi, że udało się mówić, podjąć tematy, które są ważne tam, nie? Nie tylko, nie wiem, mówienie Polakom, słuchajcie, jak tu dziwnie tam w tym Paragwaju jest, tylko dialog z Paragwajczykami za pośrednictwem filmu na temat problemów, które są dla nich istotne, więc no tak, zdecydowanie jestem zadowolony z tego pobytu, fajnie to wyszło, no i też było motywacją potem, żeby nagrywać dalej inne rzeczy w Argentynie.
Gdzie możemy, żeby jeszcze bardziej zgłębić wiedzę o Paragwaju, kupić twoją książkę?
A gdziekolwiek, słuchaj, no wchodzisz na księgarnie internetowe, Sprzedani, reportaże z peryferii, znajdziesz.
A gdzie ciebie znajdziemy w sieci?
No ja się nazywam Wojciech Ganczarek i nawet mam taką stronę, słuchaj, wojciechganczarek.pl.
Oryginalnie.
Bardzo oryginalnie, tak. Wcześniej miałem fizyk w podróży, słuchaj, się nazywałem, bo studiowałem fizykę i byłem w podróży. Ale teraz nie jestem ani fizykiem, ani w podróży, więc się zdezaktualizowałem, a stwierdziłem, że imienia pewnie nie zmienię.
Wojtek Ganczarek był gościem podcastu Jak nie zwiedzać świata, opowiadał o Paragwaju. Dziękuję ci bardzo za wizytę.
Dziękuję również i pozdrawiam serdecznie.
Wszystkie kraje Ameryki Łacińskiej zaliczyłeś?
Nie, nigdy nie ma wszystko. Zawsze czegoś brakuje. I to dobrze, bo jest motywacja, żeby wrócić.
To co zostało na deser?
Gujany. Gujana francuska, Gujana zwykła i Surinam. No i jeszcze dużo, wiesz, to jest, że się było w jakimś kraju, to nie znaczy, że się wszystko tam poznało. Są takie miejsca, gdzie w krajach, w których spędziłem trochę czasu, czasem dużo, a w dalszym ciągu są miejsca, gdzie, które chciałbym poznać lepiej, nie? W Boliwii, na przykład północ Boliwii. Tam coś się dzieje teraz. A nie byłem.
Także będzie jeszcze z pewnością okazja, żeby zaprosić cię i ciekawie porozmawiać. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, powodzenia w kolejnych wyprawach.
Dzięki bardzo, cześć.
A my zapraszamy na facebookową stronę Jak nie zwiedzać świata. Zapraszamy na Spotify, YouTube, tam wszystkie dotychczasowe odcinki podcastu do odsłuchania. My słyszymy się w kolejnym odcinku. Andrzej Gliniak. Pozdrawiam, do usłyszenia.